Złapałam się na tym, że zasypiam z telefonem niestety i też budzę się i pierwsze po co sięgam to jest telefon, ponieważ to jest takie szybkie narzędzie, na które mogę bardzo szybko nagrać to, co mi się śniło, więc postawiłam na wygodę, a czasem jak piszę, to mi ten sen ucieka, a jak zaczynam go szybko opowiadać na głos, to jestem w stanie więcej zapamiętać, więc postawiłam bardziej na nagrania. Tylko takie po prostu dla mnie. Czasem się budzę w nocy, a czasem się budzę rano. I jak zauważyłam, że jak próbuję to spisać, to naturalnie przy pisaniu próbuję to uporządkować i stworzyć jakąś pewnie fabułę, a mam wrażenie, że to powoduje, że ten sen opisowo jest inny niż jak jeszcze te emocje we mnie buzują. Bardzo często w snach jestem zła albo zastanawiam się, dlaczego ludzie nie mają maseczek. 2 dni temu śniło mi się, że próbuję biec po torach, ale te tory pną się do góry i to było bardzo dziwne. Z tych krótkich postów, które gdzieś tam przewijają mi się, bo to też nie jest tak, że jakoś bardzo, bardzo się wczytuję, o może w ten sposób, one się bardziej przewijają, zerkam i czytam, na co tak szybko zwróciłam uwagę, to mam wrażenie, że to, co chyba większość nas łączy, to jest na pewno ten niepokój o najbliższych, którzy się bardzo często w snach pojawiają. Powrót też do dzieciństwa. Ale też takie odjechane rzeczy, które tam się pojawiają. Nie ma rzeczy najbardziej szalonych, które mogą się nie przyśnić. To znaczy naprawdę przyśnić może się wszystko, i nie podlega to żadnej ocenie. Mam na imię Daria, mam 31 lat i tak najogólniej mówiąc pracuję w kulturze, a dokładniej może bardziej w organizacji różnych kulturalnych wydarzeń. Ja myślę, że kultura to jest taka branża, która jako pierwsza została zamknięta de facto i pewnie jako ostatnia się otworzy. Więc mam niewiele jakichś takich bardzo optymistycznych spojrzeń na przyszłość, bo po prostu obawiam się, że jeszcze trochę bez takiego obcowania z kulturą na żywo i bez doświadczania jej w takim realnym sensie będziemy się jeszcze musieli obejść, ponieważ od marca tworzyliśmy wspólnie z przyjaciółmi różne grupy wsparcia na Messengerze głównie. No wiadomo, w marcu wszystkich nas szokowała informacja o pandemii. Jeszcze wtedy myśleliśmy, że to wszystko może potrwa miesiąc, dwa i tak wymienialiśmy się pierwszymi spostrzeżeniami i pierwszymi chyba takimi też niepokojami na portalach społecznościowych. I w pewnym momencie zaczęliśmy zauważać, że coraz częściej wymieniamy się informacjami o naszych snach, a do tej pory panowało takie przekonanie, że przecież ludzie, którzy mówią o snach, to najczęściej są ludźmi nudnymi, po prostu taki small talk, którym trzeba przykryć jakąś rozmowę. No i od słowa do słowa, kiedy zaczęłam opowiadać o tym, że marzec był dla mnie taką cezurą snu, to znaczy do tej pory jakby nigdy wybitnie nie śniłam, albo przynajmniej zapominałam o tych snach rano, tak od tego marca wszystko się zmieniło i mam bardzo żywe sny. Jak zaczęłam o tym mówić głośno, to okazało się, że nie tylko ja tak mam i że praktycznie na całym świecie jest ta reakcja chyba na stres bardzo podobna i powstają liczne grupy, które zrzeszają ludzi, którzy w te noce pandemiczne przeżywają szczególnie. I takie grupy na pewno chyba pierwsza w ogóle powstała w Ameryce, a później to się rozniosło już na cały świat. I tak trafiłam przez zupełny przypadek, przez koleżankę, która mnie tak zaprosiła od niechcenia trochę do polskiej grupy dotyczącej właśnie snów w pandemii. Co to znaczy tak naprawdę pandemiczne sny? Bo wydaje mi się, że my wszyscy śnimy, ale ta pandemia spowodowała, że jesteśmy bardziej chyba wyczuleni na zapamiętywanie tych snów. Jestem przekonana, że jest to jakieś naukowe wytłumaczenie. Przyznam szczerze, że trochę tego szukałam, jak to się dzieje i jak to się stało, że niektóre osoby, które do tej pory nie śniły tak dynamicznie albo tak mocno, nagle w trakcie pandemii zapamiętują wszystkie swoje sny. Tak było ze mną, bo ja budząc się rano nie pamiętałam do tej pory, co mi się śniło. Pamiętam raczej takie rzeczy jak przez mgłę, a to się zmieniło właśnie z tym marcem. I od tego marca zaczęłam śnić bardziej intensywnie, ale przede wszystkim zaczęłam te sny zapamiętywać. To znaczy, jak się budzę, to wiem dokładnie, co mi się śniło. I to są takie bardziej klatki filmowe nawet niż koniecznie sen. Moje pandemiczne sny na pewno wyrażają jakiś niepokój takim ogólnym stanem świata. Niepokój o rodzinę, to się też dość często pojawia, ale czasem też są zupełnie odjechane, naprawdę jakieś takie fantastyczne rzeczy, o których przyznam, nigdy bym nie podejrzewała swój mózg, że takie rzeczy w ogóle mogą się pojawić w mojej głowie. Jakieś takie bajkowo-baśniowe elementy. I nagle, jak też trafiłam do tej grupy, to okazało się, że sny są przeróżne, czasem ciężko wytłumaczalne. Tam w tej grupie tymi snami poszczególne osoby się dzielą. Czasem bardzo śmieszne, a czasem wręcz uderza mnie po prostu, jak wiele niepokoju mamy w sobie, takiego lęku i jak bardzo nasz mózg próbuje to przeprocesować. Ja mam taką teorię, ale zaznaczam, że to jest tylko teoria, nie oparta chyba na żadnych naukowych relacjach, że trochę nasz mózg działa w takich sytuacjach mocnego stresu jak śmietnik, to znaczy próbuje sobie poradzić z czymś, co tak naprawdę jest niewyobrażalne do poradzenia sobie. Przynajmniej moje pokolenie nigdy nie przeżywało takiego ogromnego kryzysu i my chyba jesteśmy z tego pokolenia, powiedzmy tam roku 89, bardzo tym dotknięci, że to w ogóle wszystko widzimy realnie. I mam takie wrażenie, że ten nasz mózg próbuje to jakoś przeprocesować, tak trochę jak komputer przeprocesowuje zbyt dużą liczbę danych. Ale mam też drugą teorię, która już była przez niektórych psychologów ferowana, że to zapamiętywanie snów, takie silne, jest spowodowane też często pracą zdalną, a dokładnie tym, że nie biegamy rano w pośpiechu i nie ubieramy się szybko do pracy, żeby zdążyć i nie tracimy tego czasu na dojazdy, tylko bardzo możliwe, że pierwszy raz od pewnie dekad się wysypiamy, a to powoduje, że łatwiej zapamiętujemy te dane, które głowa gdzieś tam próbuje przeprocesować w ciągu nocy. Rzeczywiście chyba pierwszy raz zostałam tak zmuszona do tego, żeby tak wejść w głąb siebie i zapytać siebie samą, jakie mam lęki, czego się obawiam i co mnie to może nauczyć. Więc w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest pozytywne doświadczenie, taka konfrontacja, bo to też pokazuje, na czym nam zależy i uważam, że też pokazuje i ustawia jakiś system wartości. Natomiast oczywiście, jak śnią się takie rzeczy niepokojące, czy koszmarne nawet, no to oczywiście, że wolałabym tego nie pamiętać, a z drugiej strony to też daje jednak jakąś wiadomość. A to też jest przykład tego, że warto jednak rozmawiać z ludźmi i konsultować takie rzeczy i gdzieś tam się też konfrontować po prostu z tą analizą. Pewnej nocy śniło mi się, że przychodzę na pogrzeb w czerwonej sukience i było mi bardzo wstyd, że jestem jedyną osobą w czerwonej sukience i to takie poczucie po prostu no, totalnego niepokoju i takiego ogromnego wstydu i pamiętam, że bardzo, bardzo to przeżyłam, że w ogóle jak ja mogłam wpaść na taki pomysł, żeby przyjść w tej czerwonej sukience i było mi tak bardzo głupio, że miałam ochotę się zapaść pod ziemię. I też śnili mi się tam rodzice w tym śnie. Od razu pierwsze, co zrobiłam oczywiście po przebudzeniu, no to telefon do rodziców, no bo jest się w cały czas takim trochę lęku, czy wszystko w porządku. I moja mama do mnie powiedziała, śniło mi się, że otwierasz drzwi w czerwonej sukience. I to był po prostu taki moment totalnego szoku, ponieważ po pierwsze chyba zdałyśmy sobie sprawę, jak mocno jesteśmy połączone. Oczywiście wiadomo, no, ta relacja matka-córka jest bardzo silna, ale tutaj chyba tak uświadomiłyśmy to sobie po prostu na jakimś takim podświadomym też poziomie. A po drugie, ja miałam takie wrażenie, że ten sen był taki właśnie mocno naładowany takimi negatywnymi emocjami, a później jak próbowałam go trochę zanalizować z osobą odpowiednią, to dowiedziałam się, że kolor czerwony zawsze symbolizował i symbolizuje siłę. I to było dla mnie takim dużym doświadczeniem, że skoncentrowałam się na tych negatywnych emocjach, a gdzieś tam zawsze pod spodem, w tych warstwach snu, nasza głowa próbuje też powiedzieć coś pozytywnego i też dać nam jakieś wsparcie. I nie myślałam o tym w ten sposób, dopóki ten sen się nie pojawił. Nie zdecydowałam się na opisywanie snów w tej grupie. Wydawało mi się to zbyt intymne I trochę się bałam chyba komentarzy. Najbardziej takim fantastycznym chyba uczuciem było to, o Jezu, nie jestem sama. Sam fakt, że dostaje się jakby takie naoczne informacje, że nie jest się w tym samej, bo myślę, że możemy się zapętlić w tym, że tak nam się wydaje, że to tylko nam się śni i że to tylko nas dotyka, bo przecież no, tak często też się o tych snach nie rozmawia. To jednak spowodowało, że jakby jak dostrzegłam tę grupę i tam zaczęłam się zagłębiać w niektóre posty, to poczułam taką ulgę przede wszystkim, że te wariackie sny, szalone rzeczy nie są oznaką tego, że no nie wiem, tracę rozum na przykład, albo że coś się dzieje złego, tylko że my wszyscy przeżywamy coś podobnego, taką podobną alienację chyba. I to poczucie, że jest się w tej społeczności, dało jakąś ulgę, naprawdę taką realną ulgę, że wszyscy jesteśmy w tym wspólnie i że przeżywamy to w podobny sposób. Czasem się odnajduję w różnych opisach snów i mam takie wrażenie, o, to już mi się też kiedyś śniło. Myślę, że to też jest jakaś forma właśnie reakcji na stres, a bardzo często mam taką myśl, że to jest kawał dobrej literatury. Doprosiłam tam też do tej grupy znajomych, który zajmuje się pisaniem scenariuszy i po prostu powiedział, że no, głowa to mu się tak otworzyła. I tak też jest pełen podziwu dla ludzi, którzy dzielą się tam swoimi snami, że no nie wiem, może kiedyś ktoś to też wykorzysta do jakiejś pracy, na przykład na sztukę, bo uważam, że jest to fantastyczny temat, ale też takie ogólne wsparcie, które tam się pojawia, jest bardzo znaczące i że ten świat nie jest właśnie taki czarno-biały i może nie jesteśmy tak podzieleni, jak nam się wydaje.
Nazywam się Karolina, mam 28 lat i jestem prawniczką z zawodu. Bardzo stabilna dziedzina wiedzy, natomiast uważam, że każdy ma w sobie i taką bardziej stabilną, uporządkowaną, i taką bardziej kreatywną. I tak samo jak moje sny, to każda z tych stron to jest część mnie i że to są połączone części, a nie gdzieś tam podzielone, że jeżeli ktoś pracuje, powiedzmy, w stabilnym zawodzie, to że nie może mieć odniesienia do swojego wnętrza, swojej podświadomości czy swojej jakiejś wewnętrznej kreatywności. Przecież moje sny to jest jakaś część mnie. To jestem dalej ja, która coś sobie w jakiś sposób mówi czy coś sobie pokazuje. Czy bać się tego, czy w jakiś sposób uważać to za właśnie nieracjonalne, że obserwujemy siebie przecież w różnych środowiskach, w kontakt z ludźmi, w pracy, właśnie w swojej jakiejś kreatywności, w swoich zainteresowaniach. Więc uważam, że sny to jest jakaś taka część samopoznania, która wydaje mi się raczej racjonalną, że człowiek do tego dąży. Chociaż myślę, że gorzej jest, jak się budzimy przez ten sen i wydaje nam się, że on był kompletnie na jawie i że przeżyliśmy czegoś bardzo dużo, a nagle się budzimy w swoim własnym łóżku. Też jest ciekawe. Natomiast ja bardzo często, jak się budzę i miałam jakieś właśnie bardzo udziwnione i bardzo żywe sny, to bardzo często nie mogę się jeszcze tym porankiem otrząsnąć nawet z nimi. Że to nie jest tak nawet, że wspominam je po prostu i myślę, kurczę, co mi się tam przyśniło. Chociaż czasami też, ale czasami one są po prostu dalej we mnie, jak się obudzę, że gdzieś tam te symbole mi się przypominają w ciągu dnia, czy jakieś sceny z tych snów, i wtedy zaczynam się jeszcze mocniej nad nimi zastanawiać. To ja zaraz siebie znajdę. Czy zapisuję sobie na karteczce albo gdzieś tam w planerze, jak było coś ciekawego. Natomiast bardzo często właśnie takim zeszytem moich snów był ten Dream Pandemic, dlatego że gdzieś tam jak było już taki bardzo dla mnie znaczący sen, to właśnie go opisałam tam. Pierwszy mam z 20 maja, to ten Dream Pandemic, że napisałam: dzisiaj w śnie oprowadzałam turystów po pustyni Gobi, którą postęp zmienił w plac zabaw i osiedle domków jednorodzinnych. Miałam łzy w oczach. Myślę, że to był gdzieś ten etap, jeszcze miałam takie bardziej koszmarne sny, bo ja nie dość, że wtedy były te obostrzenia. Jako człowiek urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, również w maju dowiedziałam się, że ktoś w zeszłym roku wziął na mnie chwilówki i że komornik zajął mi wszystkie konta, a w portfelu miałam 20 zł. To była rzeczywistość, ale później za tym nastąpiła seria koszmarów okropnych. właśnie w tym pandemicznym świecie, więc na ten najgorszy okres jeszcze miałam swój najgorszy okres. Na szczęście bardzo szybko, że tak powiem, w sądzie udowodniłam, że to nie ja i dostałam zwrot wszystkiego i wszystkich kosztów i ludzie dookoła mnie byli niesamowici, no ale taka seria niefortunnych snów wtedy razem z tą pustynią Gobi, to się pojawiła wtedy. Dużo osób mi też okazało takie wsparcie, co było bardzo fajne właśnie w tej grupie, że dzisiaj miałam, bo też mogli to skomentować gdzieś tam negatywnie, ale na szczęście okazało się, że moja wiara w grupę się sprawdziła. To jest tak, że to jest raczej grupa, która się wzajemnie wspiera gdzieś, więc ludzie często komentują swoje, często też po prostu, też niektórzy ludzie piszą, że proszą o analizę i wtedy dostają jakąś, natomiast nie, to jest nie od administratorów, raczej tylko od ludzi, którzy to czytają. I często też widzimy powtarzające się motywy, jak się czyta tą tablicę, więc to też jakby daje gdzieś tam ogląd społeczeństwa, jakichś ich stresów, czy strachów, czy przyjemności. Bo jak się tak przeczyta od góry do dołu, czasami część symboliki się powtarza. Teraz jest oczywiście dużo snów związanych z pandemią, które są dość oczywiste, gdzie pojawia się to zamknięcie, ale pojawia się na przykład teraz bardzo dużo snów politycznych, czy takiego strachu z tego, co się teraz dzieje. I z krajem, z nami właśnie z tym takim wspieram gastro, że ludzie tracą pracę, czy ich bliscy i takiego ogólnego stresu, jak dużo się pojawia. Ale pojawiają się też takie całkowicie dziwne i abstrakcyjne, które po prostu bawią gdzieś tam. Więc to zależy od członków grupy, bo można zawsze poprosić, żeby inni gdzieś tam wspierający z grupy poddali analizie. Czasami sami to robią. Ja pamiętam, jak dostałam trochę analiz, kiedy miałam sen, gdzie stałam na słupie i pod tym słupem były dwa lwy, które próbowały mnie w ogóle zaatakować i gdzieś tam mnie łapać, one tak podskakiwały na ten słup. Ja się na początku strasznie przestraszyłam, ale później zobaczyłam, że ja w ogóle na tym słupie to ja stoję bez żadnego wysiłku i że mogłabym się tam po prostu położyć i że w ogóle nic mnie to nie kosztuje, że ja po prostu sobie poczekam, aż one sobie pójdą. I one sobie faktycznie poszły, ja poszłam na jakiś spacer do parku. I pamiętam, że wtedy to były jeszcze bardziej początki grupy, no to dostałam dużo analiz. Teraz myślę, że ciężko byłoby to zrobić, bo już tych postów jest za dużo. Natomiast ja osobiście zawsze gdzieś tam albo komentuję, bo tylko jak trafię na coś, co mi się wybitnie podoba ze względu na poczucie humoru, albo na ciekawość, albo gdzieś za okazaniem wsparcia, kiedy sen jest bardziej tragiczny niż przyjemny. To jest jednak grupa wrażliwych ludzi, którzy się dzielą bardzo prywatną częścią swojego życia, więc jest to raczej taka przestrzeń intymna, którą się zdecydowaliśmy dzielić z innymi ludźmi. Ja się utwierdziłam w przekonaniu, po pierwsze, że bardzo dużo osób ma po prostu wspaniałe serce i że to, co im się śni, to jest taka piękna wrażliwość, którą warto obserwować, ale myślę też, że się dowiedziałam, jak wiele osób ma wspaniałe poczucie humoru. To jest taka rzecz, którą ja czytam na przykład przy kawie i ona mi daje dużo radości, bo one są świetnie napisane. Ja widzę, że ludzie w to wkładają też serce, że to nie jest napisane w sensie, że uwaga, dzisiaj śniły mi się pomidory i obok stał nich kot i koszyk. Pozdrawiam. Tylko osoby prowadzają całą tą historię. Oni prowadzą ten początek, wstęp, zakończenie, nawet jak ona ma cztery zdania. I ja uznaję, że ta umiejętność prowadzenia opowieści i to poczucie humoru Polaków jest niesamowite. Jak się spojrzy na grupy, to niektóre są po prostu zabawne. Niektóre są takie właśnie bardzo mocno refleksyjne, symboliczne, odbicia duszy. Jak czytałam jedną, gdzie właśnie Małgosia pisała, że otoczył ją lęk podczas snu, ale to nie był jej lęk, to był lęk innych ludzi. Że ona była na przykład tego pewna w swoim śnie. I dla mnie to było jedno coś, co mnie tak dotknęło, że później o tym myślałam przez kolejnych kilka dni. Oczywiście to było kilka zdań i się zaczęłam zastanawiać, czy mnie też otacza lęk innych ludzi na przykład. Czy faktycznie wszystkie negatywne uczucia, które gdzieś tam mam, to one są moje. Czy one są czyjeś w ogóle, a ja je wzięłam, gdzieś przejęłam, czy przez pączkowanie, czy przez osmozę, bo teraz jest dużo niepokoju, teraz jest dużo negatywnych rzeczy. Ja zaczęłam na przykład swoje takie życie patrzeć i obserwować i się zastanawiać, czy to jest mój lęk, jak gdzieś tam właśnie czuję jakiś niepokój albo jakieś negatywne emocje. I ja myślę, że ja bym w ogóle tego nie zrobiła, gdyby nie przeczytanie tego czterolinijkowego snu Małgosi, który wpłynął na mnie później przez kilka dni i myślę, że wpływa dalej. Bo właśnie w tych negatywnych uczuciach sobie zadaję to pytanie, czy to jest mój, czy to jest czyjś. A wcześniej na przykład nigdy o tym nie myślałam. Ja trafiłam przez moją przyjaciółkę Małgosię, ponieważ zawsze jej opowiadałam moje sny. One są raczej takie, powiedzmy, nie szablonowe, niestandardowe. Mi się na przykład nigdy nie śni, że jestem, nie wiem, w starej szkole, albo biorę ślub, albo praca mi się nie śni. Raczej właśnie mam takie bardzo symboliczne i przeładowane gdzieś tam takimi symbolami sny. Moja przyjaciółka Małgosia, ona jest rzeźbiarką i jest artystką, więc ona za każdym razem bardzo prosiła mnie o opowiadanie i bardzo cieszyła się z tego opowiadania i później często mieliśmy rozmowy na ten temat. I w pewnym momencie mi wysłała link, że jest taka grupa Dreams Pandemic i że powinnam się zacząć nimi dzielić, bo one są bardzo interesujące i tak samo ona zaczęła dzielić się tam swoimi. Jej też są takie symboliczne, natomiast ona ma te sny bardziej ładne, estetyczne, pełne symboliki ze sztuki, z filmów, z literatury. I ona z tych faktycznie snów swoich rzeźbi, bo uznaje, że to jest jej podświadomość, która przedziera się do świadomości i że warto na tej podstawie budować. Interesuję się bardzo psychologią i dużo czytam na ten temat. Analizuję swoje sny, nie w taki sposób raczej czytania ich sennika, tylko takiego znaczenia dla mnie, bądź pewnych takich ogólnie znanych społecznie symboli. I zwykle to jest na porządku dziennym, coś mi się śniło, więc wpisuję to na grupę, jeżeli uznam, że to jest ciekawe do podzielenia się, ponieważ grupa wyszła z założenia, że te sny podczas pandemii są dużo żywsze, pokazują nam nasze wewnętrzne myśli, które ciężko jest nam w tych czasach ogarnąć trochę, bo jeżeli jesteśmy zamknięci, jeśli nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem, to bardzo często idziemy prosto do wnętrza. I te sny są właśnie bardziej żywe, są częstsze. Jest ich dużo więcej podczas nocy, więc na tej podstawie właśnie została gdzieś tam stworzona ta grupa, bo zaczęliśmy śnić niekoniecznie o pandemii, chociaż też, bo są niektóre tam sny o pandemii, ale zaczęliśmy śnić inaczej. I pamiętam kiedyś, jak mój tata się śmiał i powiedział mi: Boże, ale miałem dziwny sen. Śniło mi się, że chodziłem do szkoły, tylko wyobraź sobie, że to nie była moja szkoła. I miałam takie: Boże, jeżeli to jest dla ciebie dziwny sen, to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć o moich, które są właśnie zlepkiem bardzo wielu różnych symboli, kolorów, miejsc, osób. Ja w snach często mam muzykę, co się podobno rzadko zdarza, że mam jakiś soundtrack, którym się budzę. I na przykład teraz te soundtracki są dużo częstsze, teraz te sny są właśnie dużo dłuższe i dużo częściej je mam. Ostatnio na przykład miałam takie sny o swoich złych cechach charakteru. To były takie zwierzęta, które powiedzmy nie są dobrze utożsamiane gdzieś tam w symbolice. I gdzieś tam to był szakal, dzik, wąż, kuna, jakieś rzeczy. I one wychodziły z mojego domu rodzinnego, za takiej firanki. I tam była nawet moja mama i ona mi pomagała. I mówiła: teraz wychodzi to, teraz wychodzi to. I mi tak mówiła, czytała z zeszytu, co tam wychodzi za tej firany. I ja te zwierzęta próbowałam oswoić. Śni mi się bardzo często dużo na przykład wilków, albo właśnie panter, albo jakichś takich węży. I mi się to w ogóle tak psychicznie, jak się budziłam, to mi się to nie podobało. Bo ja bym najbardziej chciała siebie samą utożsamiać z takimi samymi motylkami, misiami, pieskami i po prostu miłymi symbolami. I ja mam akurat bardzo często gdzieś tam w moich snach, szczególnie takich silnie symbolicznych, gdzieś tam znaczących, to albo towarzyszy mi mama, albo tata, albo babcia. I babcia już niestety jest świętej pamięci, ona bardzo często mi się śni, ale w takim sensie, że na przykład śni mi się jakaś sytuacja i moja babcia na przykład mówi: dobrze, tak rób, albo niedobrze, tak nie rób, albo wspieram cię. I to są często takie hasła. I tak samo jak moja mama czytała mi po prostu listy i nie wiem, nie pomagała mi ich łapać, ale często na przykład mam takie sny, że moje rodzice tam stoją i że oni mnie gdzieś tam wspierają i albo pokazują mi coś na przykład palcem, albo w jakiś sposób gdzieś tam czuję, że pomimo tego, że już dawno nie mieszkam w domu rodzinnym, to że gdzieś tam też czuwają nade mną, żeby nic mi się złego nie stało, żebym wiedziała, gdzie patrzeć, żebym była też taka właśnie akceptująca do siebie, bo muzyczne aspekty to towarzyszą jakby bardziej takim innym fabułą. To jest akurat sen, który mi się powtórzył 2 razy podczas pandemii, ale on mi się powtarza od wielu lat. I on jest taki zrobiony na film noir, czarno-biały, gdzie właśnie jest ta muzyka taka, że zaraz coś się pojawia, że jest nagle cisza, jak ktoś idzie po ulicy, po prostu po tych kamieniach. I wtedy zawsze idę w tym śnie z jakimś mężczyzną i wiem, że go kocham i że się kochamy nawzajem. I wtedy widzę takiego pana jak z tych filmów w płaszczu i w kapeluszu takiego, który no, gdzieś stoi za rogiem i mnie obserwuje. I właśnie wtedy włącza się na przykład taka ciężka muzyka, że zaraz coś się stanie i ja już jestem wtedy pewna, jak słyszę tę muzykę, że ten człowiek po prostu mnie zabije. I ja jestem pewna, że on chce to zrobić, że on to zrobi. Ja w ogóle nie mam żadnego takiego, żeby to uciekać, czy że coś się stanie tak czy siak. I że tak jakbyśmy mieli to spotkanie ze śmiercią umówione. I wtedy podchodzę do niego i mówię, że dobrze, ja z tobą pójdę, ja wiem, że ty mnie zabijesz, ale daj mi się chociaż pożegnać. On mówi, dobrze, idź się pożegnać i w momencie, w którym ja idę się pożegnać, to mi zawsze strzela w tył głowy. Zawsze. I to jest po prostu sen, który mi się powtarza od lat. I właśnie ta złowroga muzyka gdzieś tam mnie prowadzi do tego, że znów się stanie i znów historia będzie taka sama. I to jest zawsze ta sama muzyka, zawsze ci sami ludzie i zawsze ten sam rynek. Często pojawia się taki motyw w moich snach, że na przykład też miałam taki sen z moją babcią, gdzie ona siedziała ze mną przy stole, gdzieś tam piłyśmy herbatkę i ona mi na przykład czytała listę miejsc, gdzie ja muszę pojechać, co ja muszę jeszcze odwiedzić, żebym pamiętała. Takie realne miejsca. Kiedyś powiedziała mi, że musisz pojechać do Kairo, a stamtąd na południe. I to było na przykład tyle. Albo że właśnie muszę pojechać na Syberię, też mi powiedziała, nad Bajkał. I wymieniła kilka miejsc, gdzie muszę pojechać koniecznie i później się z nią zgodziłam, dopiłyśmy herbatę i tak się skończył muzyka. Ja akurat najczęściej, kiedy mam jakieś muzyczne sny, to jednak one są albo taką muzyką filmową, typu soundtrackiem, jak na przykład coś się zbliża, czy że pojawia się jakaś postać, albo z drugiej strony ostatnio w pandemii najczęściej śni mi się Manam. I nie mam pojęcia, czy mam po prostu jakąś łączność z Korą też podczas tej pandemii, ale to jest naprawdę chyba wszystkie już prawie płyty Kory mi się przyśniły podczas pandemii, także też rozumiem jak to jest, bo później cały dzień wstaję i sobie śpiewam do kawy. Myślę, że byłam fanką Manam, znaczy ja nigdy, że tak powiem, no nie miałam przyjemności na przykład koncertu czy zobaczenia, natomiast mi się zawsze podobała postać Kory i też jej muzyka i na przykład na karaoke bardzo często wybierałam Manam. Ja jestem raczej taką osobą autorefleksyjną, gdzie dużo czytam, się zastanawiam nad sobą i nad jakimiś komunikatami, które sama sobie daję, które przyjaciele mi dają, które rodzina mi daje, ale też bardzo się skupiam gdzieś tam na swoich uczuciach, bo jestem taką osobą wysoce wrażliwą, więc na przykład czasami pojawia się u mnie jakieś uczucie i nie do końca rozumiem dlaczego, i zaczynam to tak rozgrzebywać, bo ja wiem, że zawsze powód jakiś jest, tylko widocznie go do siebie nie dopuszczam gdzieś tam, czy na przykład nie wiem o tym, czy żyję w jakiejś nieświadomości, jakiejś pewnej swojej części i często się dogrzebuję do takich fajnych wniosków, nad którymi później pracuję. I zawsze próbowałam znaleźć gdzieś tam w tym bardzo zajętym życiu taki czas na taką autorefleksję, na posiedzenie sobie samą ze sobą. Tylko, że powiedzmy sobie szczerze, no tego czasu nie było dużo, bo były przyjaciele, była rodzina, była praca, były wyjścia, były wykłady, były wystawy, były restauracje, było po prostu imprezy, było tyle różnych bodźców, które po prostu dawały ci radość, a jednak to wchodzenie do wnętrza często jest bardzo bolesne i jest często takim czymś strasznym, przerażającym, z czym musimy się zmierzyć, bo niektórych rzeczy nie chcemy widzieć. Nawet jeżeli powinniśmy coś przepracować i zobaczyć, to boli po prostu czasami. Ale uznałam, że skoro mam wreszcie ten czas i tą samotność w bardzo wielu momentach, to wreszcie to zrobię i ja uważam, że gdzieś tam jakoś autorefleksyjnie i psychologicznie to był mój najlepszy rok. Że najwięcej się o sobie dowiedziałam. Najwięcej rzeczy zakończyłam gdzieś tam psychicznie w swoim życiu, bo też miałam takie etapy, które w sumie już zostały zamknięte, ale gdzieś tam wewnątrz jeszcze nie były pozamykane. I je przepracowałam. I to była ciężka praca. Często było to no właśnie bardzo nieprzyjemne. Ale uznałam, że skoro w jakiś sposób ten czas został mi dany, to zamiast starać się uciekać od siebie, to po prostu no, spojrzę sobie prosto w oczy w lusterku i jakby wykorzystam ten czas na to, żeby lepiej siebie poznać. I to nie było przyjemne. Było to, uważam, konieczne i uważam, że jeżeli nawet część tego czasu pandemicznego właśnie tej samotności wykorzystamy na to, to jest duże szczęście, które w tych nieszczęściach nas spotkało.